Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz wyzywa posła lewicy od chamów i łobuzów i każe mu odszczekiwać na kolanach, tylko dlatego, że poseł domaga się wykonania prawa i ujawnienia majątków sędziów Trybunału. Wiceminister Piotr Patkowski w Sejmie zmiażdżył prezesa NBP Adama Glapińskiego, twierdząc, że ten był bezradny i nie zrobił absolutnie niczego, by chronić polskich przedsiębiorców i obywateli. Jak się okazało, była to pomyłka. Patkowskiemu chodziło o poprzedniego prezesa NBP, Marka Belkę. Natomiast Glapińskiego wychwalał niemal pod niebiosa. Czy słusznie? O to zapytam za chwilę przedsiębiorcę Michała Fałka. Pomówimy też o rekordowo wysokiej inflacji, rosnących cenach gazu, węgla i żywności. Ale są też dobre wiadomości. Ukraina, która broni Europy przed Rosją, dostaje konkretne wsparcie. Polska przekazała Ukraińcom ponad 200 czołgów. Czy to wystarczy? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Jest piątek, 29 kwietnia, Idź Pod Prąd na żywo. Nadajemy od poniedziałku do piątku dzięki waszym comiesięcznemu wsparciu, a koniec miesiąca już dziś, bo jutro sobota. Przypominam, że wpłaty, przelewy do 15, inne formy później, a ile już jest, to podamy za chwilę. Moim gościem jest Michał Fałek, znany i lubiany przedsiębiorca.
Witam ciebie, Czarku, i witam serdecznie drogich widzów.
Powiemy o pani profesor Pawłowicz, powiemy o pani panu ministrze Patkowskim, ale może zacznijmy od dobrych wiadomości.
Co my mamy za ludzi? Co to za elita spod Gołębnika?
Najpierw powiemy o dobrych wiadomościach. Informacyjna agencja radiowa podała, że Polska dostarczyła Ukrainie ponad 200 czołgów, T-72, wystarczająca liczba, by sformować dwie brygady, oprócz tego kilkadziesiąt bojowych wozów piechoty. Minister Błaszczak dzisiaj nie chciał konkretnej liczby potwierdzić, powiedział tylko, że jest znaczna.
Tych czołgów T-72 zmodernizowanych mieliśmy tam chyba do 300 sztuk. Część z tych czołgów była właśnie w magazynach pod Lublinem i one jakoś tak ostatnio zaczęły znikać, nie? Tak ludzie się zastanawiali, kto kradnie te czołgi, albo tak, kto wywozi te czołgi.
Było prawie 400 nawet.
No, ale nie wiem.
Ile z nich było sprawnych, no.
Okej. Okay. Putin kiedyś mówił, że na Krymie można w sklepach wszystko kupić. Może kupiliśmy po prostu te czołgi i...
W każdym sklepie z czołgami można kupić
T-72. Jaki problem po prostu. Nie, no to jest bardzo dobra wiadomość. Znaczy, ta wiadomość to jest tajemnicą Poliszynela, już jest od jakiegoś czasu wiadomością, prawda?
Bo tam, że nie była potwierdzona. Nie było wiadomo, tak? Ile, nie było...
Tak, nie było potwierdzone.
Nie wiedzieliśmy, że coś na pewno tam jechało. Zdaje się, że w sumie te państwa okoliczne przekazały 300 czołgów Ukrainie, przynajmniej o tylu wiemy, no z tego Polska 200.
Już też mówi się, że S-300 działa, bo tam ostatnio zostały, tak, wczoraj koło Odessy zostały strącone pociski manewrujące rosyjskie, to te nowego rodzaju, Kalibr X i tak dalej, i jakoś spadają, nie dolatują do celu. S-300 podobno też już działa. Oby nasze czołgi też zaczęły szybko tam działać. Mam nadzieję, że może już część działa. No cóż, to dobrze, że
wysyłamy też haubice samobieżne, goździk, wyrzutnie rakietowe Grad i rakiety do samolotów MiG-29 i Su-27.
Przypominamy, że wysyłamy broń defensywną, bo każda broń jest defensywna. No jak się bronisz przed bandyckim napadem...
Tak sama nazwa wskazuje, broń jest do obrony.
No, broń jest do obrony i bronisz się przed atakiem zdradzieckim i bandyckim Rosji, to każda broń jest defensywna. Jeszcze powinniśmy wysłać defensywne samoloty. Mam nadzieję, że... Jaki jest problem?
Co do samolotów, przed chwilą minister obrony Mariusz Błaszczak spotkał się na Słowacji, z ministrem obrony Słowacji, i tam mówili, że
uzgodnili, że Polska będzie patrolować niebo nad Słowacją, F-16 ma to robić i minister słowacki dopytywany przez dziennikarzy powiedział, że no jeśli to się już ustali i to będzie, no to te migi można by wtedy przekazać
do sklepu
Ukrainie,
z migami.
Tak.
Żeby Ukraina mogła sobie wziąć ze sklepu z migami, który, no, jaki problem w sklepie?
Porozmawiać na migi, tak.
Dokładnie. Ja z kolei też gdzieś tam namierzyłem informację, ona chyba nie jest potwierdzona jeszcze, ale no była taka informacja, że, uwaga, ukraińscy piloci, 11 ukraińskich pilotów szkoli się gdzieś, nie wiadomo gdzie, można się domyśleć gdzie, w pilotażu samolotów F-16. I są zachwyceni. Mówią, że no wspaniałe samoloty, awionika, nowoczesność i tak dalej. Mówią, no, że no super maszyny, już się szkolą. Może nie wiem, może F-16 też się znajdą w sklepie z samolotami F-16.
Może tak być.
Dobre wiadomości, tylko żeby oni
może
wytrzymali.
Jakoś tak lecąc na Słowację, tak przelecą. jakoś
tylko żeby Ukraińcy
kierunku.
Wytrzymali, ja naszym widzom polecam.
Czy to im wystarczy?
No właśnie, sytuacja jest szczególnie na tym łuku donbaskim trudna. Ja tutaj, no nie wiem, no nie jestem ekspertem, ale posiłkuję się danymi rzeczywiście ludzi, którzy w tym siedzą. Tu są dane i ekspertów zachodnich, można znaleźć na Twitterze takie bardzo ciekawe analizy z mapami aktualnymi. Czytałem dzisiaj rano analizy z mapami praktycznie na wczoraj i też polecam Państwu analizę Jarosława Wolskiego. To jest taki ekspert, który już jest zapraszany do telewizji. No taki miłośnik, ale on też publikuje w specjalistycznych magazynach. I on z kolei analizę na wczoraj przedstawiał, że szczególnie na łuku donbaskim trwa wojna na zmęczenie materiału.
Tam jest tak, pojedynek artylerii. Rosjanie zmienili taktykę. No, mówiło się, że będzie tam bitwa tak, czołgów i tam takie manewry tak. I tak dalej. No jednak wybrali wersję zasypania ogniem artyleryjskim i tak no, zasypują i potem przemieszczają się o te kolejne.
Tutaj kilka tez.
Paręset metrów.
Dokładnie.
Pewnie po prostu tę broń mają i tę amunicję mają w dużej ilości. No oczywiście tam potem wchodzą czołgi, no, mimo to straty rosyjskie, no i tak są ciągle duże, ale no, jak długo to potrwa, nie wiadomo. No teraz duże dostawy artylerii z Ameryki, no nasze czołgi oczywiście i inne. I może to wyrówna potencjały.
Może to wyrówna, natomiast no, sytuacja jest taka, że tak te analizy pokazują, że Ukraińcy zaangażowali prawie wszystkie brygady, 32 z 36 brygad, no takich można powiedzieć bojowych, wojskowych, które mieli
były
na początku
do użycia.
Wojny. Tak. No owszem, jeszcze mają około 24 brygad tej obrony terytorialnej, która no, też jest dobrym wojskiem, bo to też jest wojsko szkolone już od dłuższego czasu, ale można powiedzieć nie o takiej wartości bojowej, jak to wojsko zawodowe, a w tym momencie całe wojsko zawodowe praktycznie walczy
tak,
w Charkowie,
albo walczy tak na południu i na wschodzie, tak. Albo no, musi jednak też część cały czas pilnować, czy to granicy z Białorusią, czy Kijowa, czy Naddniestrza.
Naddniestrza, tam też. Tam muszą, chociaż tam ta armia jest podobno bardzo śmieszna, no ale Po to w Naddniestrzu Putin robi teraz rozruch, żeby właśnie tam przynajmniej jedna czy dwie brygady ukraińskie stanęły, które nie mogą być użyte na froncie, tam gdzie jest podstawa walka. Generalnie zmiana u ruskich dowództwa na tego generała Dwornikowa, no to był jednak dobry ruch Putina, nie? No bo widać, że oni do wojny byli całkowicie nieprzygotowani pod względem strategicznym, taktycznym na początku. Myśleli, że wlecą spadochroniarze, chociaż też ciekawe fakty wychodzą, bo na przykład były pierwszego dnia dwa ataki na Pałac Prezydencki. Dzisiaj taka informacja była, że spadochroniarze zostali zrzuceni praktycznie w Kijowie, nie tylko na lotnisku w Hostomlu, tylko po prostu w Kijowie i próbowali szturmem wziąć Pałac Prezydencki. Dzięki Bogu Ukraińcy odparli te ataki. No ale ta generalnie strategia czy taktyka wygrania wojny w 3 dni spaliła na panewce. Ona była jakaś, wiecie, aberracyjna, abstrakcyjna. No i teraz Rosjanie, tak jak powiedziałeś, idą walcem. Nawała artyleryjska, jak wszystko zrównają z ziemią, Ukraińcy się muszą wycofać, no bo powiedzmy nie ma już czego nawet bronić, tak? Czy gdzie się bronić, bo już jest wszystko zrównane. No to ci, co zostają, niestety tam Ukraińcy ponoszą duże straty, cofają się, Ruscy wchodzą 500 metrów, kilometr. Generalnie oni przez, no zdobywają tam w granicach kilometra do 2 dziennie. No, tym tempie to wiadomo, że Ukrainy nie zdobędą, ale
to jest kwestia,
powiedzmy,
kiedy też Ukrainie się mogą skończyć.
To, no,
to są skończyć zasoby przede wszystkim ludzkie.
Właśnie
to są
chodzi.
Jednostki, które są w boju praktycznie już 2 miesiące.
Niezluzowane czasami.
Tak, bez przerwy. No, oczywiście chętnych do walki, no to tam jest dużo, ale takich, którzy by potrafili te artylerię na przykład obsługiwać, czy te wszystkie sprzęty i faktycznie no, byli przeszkoleni do boju, no to już nie jest aż tak dużo. No sprzętu mam nadzieję, że już im przestanie brakować po
tych
dostawach. Myślę,
że sprzętu im przestanie brakować, tym bardziej, że oni przecież mają netto nadwyżkę sprzętu w porównaniu z początkiem wojny na tym sprzęcie, znaczy dzięki temu sprzętowi, który zdobyli na ruskich, nie? Już mają nadwyżkę, teraz jeszcze dostaną. No ale rzeczywiście problemem mogą być...
Sprzęt, ale amunicja.
Amunicja, no i problemem mogą być, tak jak powiedziałeś, ludzie. Wojsko takie naprawdę dobrej jakości, bo ochotnicy owszem, no ale ochotnicy mogą gdzieś tam strzelać z javelinów, z enlowów, zasadzki robić, no ale teraz Ruscy idą inaczej, tak? Oni nie idą teraz kolumnami, gdzie są wystawieni,
teraz
może być na ataki.
Niszczyć artylerię.
Tylko trzeba niszczyć właśnie artylerię. Inne. Do niszczenia artylerii co jest potrzebne?
Artyleria.
Artyleria oraz lotnictwo. Właśnie. By dlatego lotnictwo jest tak ważne w tym momencie, czyli te sklepy z migami i z tymi F-16 być może w przyszłości są potrzebne, żeby jak najszybciej otworzyć.
Czy myślisz, że NATO się zaangażuje bezpośrednio, czy nie tylko przez sklepy?
A to jest już zaangażowane, tak jak dawno nie było, prawda? Znaczy chyba nawet w ogóle w swojej historii nie było. Powiedzmy, że już pierwszy Brytyjczyk zginął. Jest to potwierdzone. Wczoraj była informacja, że zginął pierwszy ochotnik oczywiście brytyjski, ale...
No tak, to są ochotnicy, to są ochotnicy. No to oni są w tym momencie no, jakby częścią wojska ukraińskiego.
Ukraińskiego, tak. No ale są to obywatele brytyjscy. Ale dwóch Brytyjczyków jest w niewoli. Wojskowych, którzy byli w Azowie, znaczy w Mariupolu.
Wczoraj podano, że pierwszy Rosjanin na ziemi
rosyjskiej. Tak, ale jeszcze dokończę, bo też dwóch Brytyjczyków Ruscy porwali, którzy byli wolontariuszami i nieśli pomoc, czyli no, można powiedzieć ludzi dobrej woli, którzy tam pomagali, nie wojskowych, też ich porwali i więzią, także są więźniami. Czyli może być w końcu taka sytuacja, że Boris Johnson, który rzeczywiście jest jastrzębiem i widać, że ma jaja ten facet, że powie albo coś się zmieni, albo powiedzmy, nie wiem, coś, nie wiem, będzie jakiś ultimatum dla ruskich, albo wchodzimy.
Ja bym sobie wyobrażał na przykład, że by jednostki NATO zaczęły konwojować statki ukraińskie, które teraz są blokowane z, na przykład z żywnością.
Dokładnie.
No i w razie czego zatopić parę...
No, tak, czyli oczyścić. Jak się nie da oczyścić, boją się oczyścić niebo?
No bo
Ukraińcy
teraz
sami czyszczą niebo,
Rosjanie sobie traktują, myślami. Jakby to było jakieś morze wewnętrzne.
Dokładnie tak.
No tu swoboda żeglugi i tak dalej zawsze tu te kraje, szczególnie Stany Zjednoczone podkreślały, że...
Bardziej, że podobno wojna nie jest wypowiedziana, nie ma wojny.
No.
No to jeżeli nie ma wojny, no to dlaczego jest zablokowany dostęp do kraju? My nie mamy wojny. W momencie Ruscy nie ogłosili wojny. Chyba, że ogłoszą. To trochę może zmienić sytuację. Też są takie analizy, że no 9 maja Putin może...
No 9 to jakiś sukces powinien ogłosić.
No sukces to jedna rzecz, ale może też swoją niespodziankę. Ja myślę, że i Ukraińcy, i świat może przygotowuje na 9 maja jakąś niespodziankę. Natomiast są też już takie głosy, że Putin może jakąś niespodziankę zrobić na 9 maja, na przykład ogłosić wojnę z Zachodem. Na przykład. Albo jakiegoś niuka odpalić. No ale on powinien wiedzieć w tym momencie, powinien mieć jasno powiedziane, rzucisz jakąś atomówkę, jest po Rosji, zmieciemy Rosję, po prostu zetrzemy, nie? Nie będziemy w ogóle się cackać. Tak powinien Zachód z nim grać, bo to jest gość, który, jeżeli się z nim ostro nie gra, no to jest coraz bardziej się rozzuchwala i widzi, że ma do czynienia z kimś, kto się waha, kto się cofa, no to on atakuje.
Się cofają, to idziemy.
Dokładnie.
Zobaczymy, jak się co sytuacja
będzie ciekawie w najbliższych 2-3 tygodniach. I naprawdę no, trzeba też Boga prosić o opiekę, ochronę, jakieś wsparcie, bo przecież może pomóc jakimiś jeszcze nadnaturalnymi wydarzeniami, choćby pogodą. No i rzeczywiście trzeba, żeby Ukraińcy naprawdę dali radę, a my musimy im pomagać.
Pray for Ukraine to takie nasze hasło. Módlmy się za Ukrainę, również na koszulkach. Na przykład to przypominam. W naszym sklepie. A teraz przejdźmy w takim razie, wróćmy na nasze podwórko. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz popełniła taki tweet. Lewacki poseł Trela chce ujawnienia mego stanu majątkowego. Ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski, udowodnij najpierw, że brałam łapówki. Piąta ruska kolumno, łachu jeden, albo na kolana pod stół i odszczekać. Nie. Was ucieszy tylko seria w nasze plecy. Tak napisała pani profesor Krystyna Pawłowicz.
Tak? A ja myślałem, że to jakaś z rynsztoku po prostu wytego wyrwana, nie wiem, no nie chcę tutaj naprawdę używać słów, których nie powinno się używać w publicznych mediach, ale ja nie trawię tej baby, nie trawię i no, to jest po prostu przykład chama, buca, pyszałka, ta kobieta, prawda? Człowieka, któremu, nie wiem, sufit na łeb upadł i któremu w ogóle, no nie wiem, no nie ma żadnych zasad ta kobieta. Pycha i władza buta. Ona myśli, że ona jest tutaj królem. Może se wszystkimi pomiatać, chociaż prawo jej nakazuje.
No właśnie, no
prawo
bo
jej nakazuje.
O co chodzi? Poseł Tomasz Trela złożył wniosek, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ujawnili oświadczenia majątkowe, czy żeby ujawnić ich oświadczenia majątkowe, bo to ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że oświadczenia majątkowe sędziów są jawne. Natomiast pięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Krystyna Pawłowicz i oprócz tego Bartłomiej Sochański, Michał Warciński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak złożyło wniosek do prezes Julii Przyłębskiej o utajnienie ich oświadczeń i wniosek został przyjęty. No to i teraz są utajnione.
Kiedyś to się nazywało falandyzacją prawa. Był taki prawnik Lech Falandyś, jeszcze za czasów Lecha Wałęsy bodajże. I właśnie tam jak to Jarosław Wałęsa miał problem z prawem, to wtedy jakaś tam pomroczność jasna była. No i to się nazywa generalnie falandyzacją prawa, czyli no takim traktowaniem prawa, żeby wyszło na nasze, a nie zgodnie z prawem. Czyli krótko mówiąc, możemy tak sobie kombinować, robić różne kruczki, no żeby gdzieś tam schować właśnie, czy majątek, który powinniśmy pokazać, czy powiedzmy odpowiedzialność, którą powinniśmy ponieść, uniknąć tej odpowiedzialności. No i to właśnie w tym momencie się dzieje. To pokazuje, że PiS to nie jest partia praworządna, to nie jest partia sprawiedliwa, tylko to jest partia, która ma w dupie i prawość, i sprawiedliwość. I prawo, i sprawiedliwość mają gdzieś. Pomiatają tymi wartościami. Władza się dla nich liczy, jeżeli oni nie chcą pokazać, to zrobią wszystko, żeby nie pokazać, chociaż prawo im nakazuje. Zobaczmy przykład, jak są traktowani maluczcy, tak? Mieliśmy partię polityczną. Ruch 11 listopada. Partia została decyzją sądu zlikwidowana, wykreślona z rejestru, dlatego że w terminie, w którym musiała, nie złożyła odpowiedniego świstka papieru, mówiącego właśnie, tak jak oświadczenia majątkowego partii. Co prawda w tym oświadczeniu zero by było, ponieważ partia nie miała żadnych przychodów i wydatków.
Oświadczyć majątkowo, że nie ma majątku.
Tak, czyli trzeba było oświadczyć, że nie mamy majątku, nie mieliśmy majątku, no ale nie złożyliśmy w terminie, złożyliśmy po terminie. Nie, to już jest takie przestępstwo, wykroczenie, trzeba wykreślić. A pani sędzia...
Nie było, że to upomnienie, nie wiem, tak, jakaś grzywna, jakieś coś, tak, tylko wyrzucamy, wykreślamy was,
dokładnie,
nie ma was.
A tutaj sędziowie Sądu Najwyższego, którzy powinni być, jako że są
Trybunału Konstytucyjnego,
sądu,
no ale
Trybunału
rozumiem, że...
Tak, przepraszam.
Najwyższego.
Tak, ale są to sędziowie, no, którzy powinni świecić przykładem, być kryształem, po prostu powinni być wzorem cnót sędziowskich. W sposób taki buńczuczny, chamski, bezczelny pokazują, że mają w dupie prawo. No po prostu nic, tylko rozwalić i zaorać ten trybunał.
A propos właśnie jeszcze tych błędnych oświadczeń, no to Wirtualna Polska opisuje właśnie oświadczenie pani Krystyny Pawłowicz złożone w 2020 roku, tylko że było niezgodne z prawem.
Dokładnie.
Ponieważ niezgodne z prawem, które sama pani Krystyna Pawłowicz uchwalała.
No. Myślisz, że ona wiedziała, co uchwalała?
Ponieważ złożone zostało 30 marca 2020 roku, a pokazuje stan majątkowy, tak jak sama napisała, na dzień 31 grudnia 2019.
Dokładnie.
A ustawa mówi, że ma być na ten sam dzień, w którym jest złożone.
I zgodnie z prawem...
I to jeszcze w Sejmie Krystyna Pawłowicz, kiedy uchwalano to prawo, mówiła, to są tak oczywiste rzeczy, że to jest niemożliwe, że my tyle nad tym siedzimy.
Widać, no kurczę, jednak chyba nie. Dla niej jednak to za nie. Trudne, za trudne, pani profesor, no tak trudne, no to trzeba było może poprosić pana tego Patkowskiego, czy jak mu tam, takiego młodego, z werwą, który się na wszystkim zna i on by tam w jednej ręce tam ma Pegasusa, w drugiej ma coś tam innego, z kolegami obrabiają, a przy okazji by tam pani to załatwił, skoro to dla pani jest za trudne, pani profesor Pawłowicz. Ale to jest kolejny przykład, że zgodnie z prawem złożenie takiego oświadczenia jest wykroczeniem czy już przestępstwem. Chyba sprawa karna za to grozi, powinna grozić, czy powinna być. No ale przecież pani Pawłowicz jest ponad prawem, no bo ona jest najbardziej prawa i najbardziej sprawiedliwa. No, także.
Czytamy na Wirtualnej Polsce. Doktor habilitowany Jacek Zaleśny, konstytucjonalista, przypomina jeszcze, że podczas prac nad inną ustawą pani wtedy poseł Pawłowicz, obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego, oświadczyła w pewnym momencie, że wie, iż poprawka do projektu ustawy jest sprzeczna z konstytucją, ale popiera ją, bo taka jest linia jej partii.
Chociaż nie wiem, Czarku, czy my tutaj jak tak mówimy ostro o pani Pawłowicz, to później nie będziemy musieli odszczekiwać spod naszego stołu szklanego.
To jeszcze ciekawostka, zobaczmy pierwszy tweet pani Krystyny Pawłowicz. To jest mój pierwszy prawdziwy tweet z 2011. Pomógł mi Dominik Tarczyński. I tu Beata Szydło skomentowała: jestem pewna, że będziesz wytyczać nowe trendy na Twitterze, a twoje wpisy będą zawsze w punkt. No, sprawdziło się poniekąd z nowymi trendami.
To nie było, to Beata Szydło była jeszcze chyba wtedy premierem, bo to 18 rok, listopad, to jeszcze chyba? Czy już była po byciu premierem?
Proroctwo się sprawdziło.
Okay.
Nowe trendy wśród posłów, no, może nie są to nowe trendy generalnie, no bo na wielu kontach no, gorsze rzeczy można przeczytać, no ale zwykle to nie jest najwyższy, no, nie są to najwyżsi urzędnicy państwowi, a pani premier Szydło była premierem do 11 grudnia 2017.
No ja generalnie mam jedną nadzieję, że kiedyś w przyszłości nasze dzieci, mam nadzieję, jak będą czytały podręczniki historii, czy historii najnowszej, to będzie tam napisane: pani Pawłowicz, przykład warcholstwa i chamstwa, bezczelności i wyszałkowości. No i to mam nadzieję, że będzie kiedyś, że tak historia oceni tych właśnie ludzi z tego prawa i sprawiedliwości, dla których tylko to jest nazwa do wycierania sobie gęby tymi hasłami, a tak naprawdę są to ludzie bezprawni i niesprawiedliwi.
No to kolejny wiceminister Piotr Patkowski, wspomniałeś go, wystąpił w Sejmie
i magik coś, od coś polskiego
tam
dziadu
się zaplątał. Zobaczmy, jak oceniał działania prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Pan prezes Glapiński, kiedy wybuchł największy kryzys od 100 lat ekonomiczny, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, uruchomił mechanizm, dzięki któremu rząd był w stanie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni uruchomić tarcze finansowe chroniące polskich przedsiębiorców i polskich obywateli na kwotę ponad 100 miliardów złotych. To polityka prezesa Glapińskiego pomogła uchronić miejsca pracy dla Polaków. Dzisiaj należą się podziękowania panu prezesowi Glapińskiemu, bo gdyby nie jego odwaga i nie jego determinacja, nie moglibyśmy dzisiaj mówić o jednym z najniższych bezrobocia na terenie Unii Europejskiej. To prezes Glapiński wdrożył taką politykę. Ja rozumiem państwa wyrzuty sumienia, bo prezes NBP z waszej nominacji, prezes Marek Belka, podczas kryzysu zadłużonego w Unii Europejskiej nie zrobił żadnych kroków ochraniających polskie społeczeństwo i polskie firmy. Tak jak nie zrobił tego rząd Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj prezes Belka w porównaniu z panem prezesem Glapińskim wprost można go nazwać jednym. Prezesem bezradności. Prezes Glapiński był bezradnym prezesem NBP przez 6 lat. Nie zrobił absolutnie niczego, żeby chronić polskich przedsiębiorców i polskich obywateli. A wy dzisiaj mówicie, a wy dzisiaj krytykujecie prezesa Glapińskiego, dzięki któremu mogliśmy uruchomić tarcze pomocowe. To jest po prostu wstyd.
Prezes Glapiński był bezradnym prezesem NBP przez 6 lat, nie zrobił absolutnie niczego, żeby chronić polskich przedsiębiorców i polskich obywateli, powiedział Piotr Patkowski. Wcześniej mówił, że był najlepszym prezesem w ogóle. No, rozumiem, że tu Glapiński i Belka mu się pomieszały nazwiska, no, ale ty którą ocenę byś no bardziej, właśnie, której ocenie ty byś był bliższy?
Pytanie, czy to nie była taka freudowska pomyłka, jak się mówi, że prawda to jest to, co tak później powiedział. No chyba, że po prostu tam wąchają coś takiego dobrego, albo ćpają w sejmie tego Patkowskiego w gabinecie, że on wychodzi.
Ja rozumiem, że pomyłki oczywiście się zdarzają, no tam emocje i tak dalej, to ale no właśnie możemy to wykorzystać do tego, żeby faktycznie ocenić działanie Adama Glapińskiego, który no teraz ma być wybrany po raz drugi, na drugą kadencję, ale głosowanie dopiero no, 11-12 maja jest zaplanowane.
Ma być, ale już wróbelki ćwierkają,
będzie,
że nadprezes, czyli oberprezes, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński może panu prezesowi Glapińskiemu nie wybaczyć tego, że jest takim synonimem porażki, chociaż...
Jak porażki, jak jest najlepszy.
Ale raz jest najlepszy, a raz jest najgorszy. No właśnie, skoro już pan Patkowski nie wie, czy prezes Glapiński jest najlepszy, czy najgorszy, no to może pan nadprezes Kaczyński będzie miał
może
jakieś
już wie.
Wątpliwość. On może rzeczywiście nie jest najlepszy, tylko może jest trochę gorszy. No pan prezes Glapiński zarzuca mu się, że spał, no albo się patrzył się na te pończochy w tym czasie, no nie wiem, co on robił wtedy, kiedy był czas na robienie czegoś.
Nie, mówił, że nic się nie dzieje.
Mówił, że jest super, że mamy
że
taki...
będzie super, że będzie, no to...
Taki
to
boom jak w RFN-ie po drugim.
Ewentualnie jak będzie jakaś nawet inflacja, to przejściowo.
Dokładnie. A teraz mamy ile? Raz, dwa, trzy. Już.
Tak, 12,3%.
No właśnie. A mówi się, że będzie 15 zaraz. No i oczywiście jest to putinflacja.
Mówi się, że w ogóle już jest więcej, ale...
Putinflacja.
No właśnie, to jest ciekawe.
Putinflacja, czyli...
Jakbyś ocenił to, że to Putin jest winien tej inflacji.
No Putin może
Putin,
jest tam...
czyli no, chodzi o to, że wojna w Ukrainie.
No oczywiście Putin się dołożył, no ale Putin się dołożył, tak powiedzmy, powyżej 10 tę górkę mógł dołożyć Putin, tak?
No w styczniu było prawie 10.
No właśnie. Także najwyżej, co najwyżej powyżej 10 Putin górkę dokłada, a to, że jest 10 i że raty kredytów są już ponad dwukrotnie wyższe, a w przyszłym tygodniu będzie kolejna podwyżka stóp procentowych i szacuje się, że będzie o 1 punkt procentowy. A ostatnia podwyżka stóp procentowych
też
była jeden, a szacowali wszyscy, że będzie o 0,75, to jak teraz szacują jeden, to ile będzie podwyżka, nie
ja
wiadomo.
Się osobiście za każdym razem dziwię, że tak mało, a przede wszystkim, że tak późno, bo raczej się spodziewałem, że będzie jeszcze szybciej.
Ale faktem jest, że rzeczywiście ci, co mają kredyty, no to są teraz w tragicznej sytuacji, a szczególnie ci, którzy wzięli kredyty rok temu, zeszłego lata czy zeszłej jesieni, zachęcani przez nadprezesa Kaczyńskiego i przez prezesa Glapińskiego i przez premiera Morawieckiego. Bierzcie kredyty, mamy teraz taką zajefajną gospodarkę, że po prostu tak jak Niemcy po II wojnie światowej podczas cudu gospodarczego, albo jeszcze lepiej i będzie jeszcze lepiej, nie będzie żadnej inflacji, bierzcie kredyty. Ludzie nabrali kredyty i teraz są w czarnej niestety. I to jest wina. No nie tych ludzi też. No to jest jednak jakaś część odpowiedzialności spada na prezesa Glapińskiego. Bo ludzie, nie wiem, teraz można by mu procesy wytaczać. Panie, obiecywałeś, że będzie dobrze. Zachęcałeś do brania kredytów. Wzięliśmy kredyt. No i co teraz?
No
mówi się, że rząd pomoże, tak? Będzie kredyt plus teraz.
Tak, teraz będzie
tarcza,
tarcza kredyt plus, kredytowa czy antykredytowa,
kredyt,
nie wiem.
Czy kredyt 2.0.
Mają być znowu wakacje, już też przy okazji pandemii były takie instrumenty. No teraz, no oczywiście to nie jest, znaczy same te wakacje, no to jest tylko odłożenie części tego w czasie, co potem trzeba będzie jeszcze z jakimiś, nie wiadomo jakimi odsetkami spłacić. Natomiast no, chwilowo no, jakaś to ulga będzie. No też banki mają ze swojego zysku zejść. bo banki faktycznie mają... są ostatnio dość
kryzysami.
Większe niż zwykle.
No właśnie, banki jakoś tak sobie radzą w tych banki trudnych czasach.
Podnoszą stopy w kredytach,
Orlen sobie
a w lokatach już niekoniecznie.
A zauważ, że i banki sobie radzą znakomicie w tych trudnych czasach, i Orlen sobie radzi znakomicie w tych trudnych czasach.
No Orlen ma teraz...
Kredyty drogie, benzyna droga. I ci, co właśnie zarabiają na kredytach i zarabiają na benzynie, mają największe zyski w historii.
Ciekawe.
No super, ciekawe.
Orlen przewiduje, że gaz będzie jeszcze 2 razy droższy.
To też Putin inflacja.
Czy tu chodzi o te ceny tam, powiedzmy, hurtowe gazu. Może na stacjach to nie będzie aż 2 razy, no bo...
Mówimy o gazie LPG.
Podatki aż tak chyba nie wzrosną.
No, niestety. Co prawda, i tak LPG w porównaniu z benzyną czy ropą jest dużo tańszy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, no ale dlaczego nagle tyle ma wzrosnąć, tak? No niestety, ceny gazu rosną też na giełdach światowych, to się przekłada nie tylko na LPG, na stacjach, to się przekłada na całą gospodarkę, to się przekłada bardzo na budownictwo. Wiem coś o tym, bo ceny, to już o tym mówiłem, chyba że ceny niektórych czynników akurat w mojej branży produkcyjnych, czy niektórych wyrobów do produkcji są ściśle już teraz powiązane z cenami gazu na giełdzie w Londynie. Tam jest po prostu ten, a wczoraj poszły, czy przedwczoraj, jak Putin zakręcił kurek, to te ceny poszły na giełdzie w Londynie o 20% jednego dnia.
Oczekujemy dwukrotnego wzrostu cen gazu rok do roku ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, zmiany regulacyjne wymuszające wypełnienie magazynów w Europie oraz próbę wymuszenia przez Gazprom płatności za surowiec w rublach. Ale Orlen oczekuje też, spodziewa się wzrostu cen energii elektrycznej do poziomu około 730 zł za megawattogodzinę, czyli wzrost o około 85% rok do roku.
Gdzie już w zeszłym roku wzrosła bardzo dużo ta energia.
Oczywiście to ma być skutek wysokich cen gazu i węgla oraz wysokich cen praw do emisji CO2.
No właśnie. Te prawa do emisji CO2, niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że to jest coś, co tak naprawdę sztucznie podnosi tę cenę, ponieważ jest to element spekulacyjny, czyli jest to jakiś papier, można powiedzieć, czy jakaś tam wartość niematerialna, którą trzeba kupić, żeby można było produkować nieczystą energię, tak? No i ona po prostu jest, podlega prawom rynkowym, można tę wartość kupić, sprzedać, czyli podlega spekulacji i jej cena została wywindowana niebotycznie. Co ciekawe, rząd polski zarabia dużo, bo 20 parę miliardów chyba wpłynęło do budżetu na sprzedaży praw do emisji CO2. Tylko że rząd sprzedaje prawa, które dostaje z Unii tak jakby, tam w ramach takiego globalnego rynku, dostaje te prawa. Rząd sprzedaje, zasila nimi budżet, tylko zamiast ten budżet przeznaczać na jak najszybsze, na przykład zbudowanie elektrowni atomowych, kilku, tak? Za 20 parę miliardów rocznie, to ile można by tych elektrowni kupić w sklepie z elektrowniami atomowymi, nie wiesz? No,
ja nie, ostatnio,
na 10 lat ze dwie byśmy kupili. Może byśmy ze dwie kupili w 10 lat, albo w czas rządów PiSu. Trochę żartujemy, to nie jest taki prosty temat, no ale jakoś bardzo się ślimaczy ten temat w Polsce. A powinniśmy po prostu już dawno z tym, tak? Jakbyśmy mieli dużo energii z energii atomowych, tak jak ma Francja, to byśmy w ogóle nie musieli mieć ruskiego gazu.
No w przemyśle gaz,
no, ale
może
nie
wtedy
tyle,
nie trzeba by było dokładnie tyle, czyli ten rosyjski można by było dawno odciąć.
Odciąć w ogóle.
Teraz sam się odciął.
No niby się odciął, ale de facto jeszcze go kupujemy. Na rewersie jamalskim
tak,
kupujemy
przez,
ruski
przez
gaz.
Niemcy.
Dokładnie.
No ale to jest mimo wszystko jakaś tu szansa, że jak no, rozwijamy te porty, czy gazoporty, czy naftoporty, że no, tu w regionie zostaniemy jakimś no, poważniejszym
pośrednikiem w handlu gazem.
Pośrednikiem gazem czy ropą, co Niemcy teraz by chcieli przez naftoport w Gdańsku. No tu teraz z tą Słowacją dodatkowa współpraca wojskowa, no są dość duże szanse.
Nie, no generalnie...
Pewnie moglibyśmy dużo lepiej wykorzystać, jakbyśmy...
Generalnie wcześniej... pozycja Polski też dzięki wojnie w Ukrainie, czyli dzięki temu zbrodniarzowi Putinowi, lokalnie wzrosła i rośnie. I ma rzeczywiście, jest to duża szansa dla Polski. choćby właśnie na, tak jak mówisz, żeby zostać tym hubem gazowym, naftowym, gdzie można rzeczywiście też dodatkowo można pomóc eksportować ukraińskie towary przez polskie porty, tak? Ukraina zaczęła dzisiaj pierwszy transport zboża, został zakontraktowany czy załadowany już w porcie rumuńskim. Dogadają się Ukraińcy z Rumunami, z Bułgarią, no ale to jest cały czas Morze Czarne, tam sytuacja może być trudna, przecież tam min ruscy gdzieś tam dryfują,
tak,
ileś tam zostawili.
Rosjanie rozstawiają dużo min, które sobie dryfują.
Dokładnie, a my mamy
Bałtyk, to mógł być kolejny czysty powód, żeby tu okręty NATO troszkę mocniej wkroczyły do działania.
Oczywiście, że tak. W każdym razie gospodarczo jest to szansa dla Polski, no tylko trzeba rzeczywiście mieć świadomość, że ten najbliższy czas będzie trudnym czasem. Będzie trudnym czasem, bo ceny jeszcze wzrosną, nośniki energii jeszcze wzrosną.
Właśnie.
Trzeba będzie jeszcze bardziej przyciskać pasa, jak żyć.
Z kilkunastoprocentową inflacją, z tym, że ceny żywności w ciągu miesiąca o ponad 4% średnio, a wiele, wiele produktów o dużo więcej. I no, zanosi się na to, że będzie jeszcze dużo gorzej.
Jak żyć?
Czy dużo drożej?
Skromniej. No to jest jedna z możliwości i myślę, że to jest, że to nas czeka, tak, że nie wiem, i to już w Europie widzą. Czytałem dzisiaj informację, że we Włoszech przygotowują się do tego, żeby w lecie w urzędach państwowych nie włączać klimatyzacji po to, żeby oszczędzać gaz, zużycie gazu. Niemcy zachęcają ludzi.
Tylko czy to, jak to wpłynie na, że tak powiem, efektywność pracy z kolei?
Nie wiem, no ale to pokazuje, że już w wielu krajach ludzie widzą, że trzeba.
Może
będzie,
jak urzędy będą mniej działać, to nawet lepiej.
No właśnie, ale że trzeba po prostu no, troszkę spuścić z tonu, troszkę zacząć żyć skromniej, troszkę na innych rzeczach się skupić, nie tylko na konsumpcji. Przecież Europa, w szczególności Europa Zachodnia, no ale też i Stany Zjednoczone, to są społeczeństwa od ostatnich lat, no można powiedzieć, mające potąd konsumpcji, nie? To są społeczeństwa wydające dużo, dużo ponad stan, marnujące często ponad stan. Wiele rzeczy tam się po prostu, coś nie działa, to się wyrzuca, kupuje się nowe i tak dalej. No może trzeba po prostu tak być trochę bardziej oszczędnym, bardziej roztropnym, bardziej przewidującym, no w ten sposób, tak? W Kaliningradzie już tam zaczynają sadzić ziemniaki, się szykują na głód.
No, no to na Białorusi widziałem zdjęcia, że w takich doniczkach miejskich nawet są ziemniaki. No. Jako niby
może
ozdoba,
u nas
ale
aż tak źle nie
ozdoba,
będzie.
Ale też praktyczna.
Ale nie wiem.
No tak, no oszczędzać to oczywiście nie, jak najbardziej dobrze, no ale ja już słyszę takie opowieści, jak no, na przykład starsi ludzie gdzieś na wsi raz w tygodniu robią sobie ciepły posiłek, żeby nie używać gazu, bo drogo.
Bo drogo.
No, wieś, Many.pl pisze, drogi węgiel dobija, wieś dotyka szczególnie uboższych rolników, emerytów, czy tych o najniższych dochodach. No nie tylko do ogrzewania domów, ale też szklarni na przykład. No i tutaj może być tu ciężko.
Chyba niespecjalnie na to, wiesz, da się co poradzić. Po prostu jest czas wojny, to jest trudny czas. Trzeba mieć tego świadomość i rzeczywiście no wiecie, no popatrzmy na Ukraińców, tak? Oni przez jakiś czas to gotowali jeden ciepły posiłek na kamieniach pod tym.
Że nie ma co poradzić, no ale żeby był, żeby ten węgiel
za drogi. Trzeba się zastanowić, ile jest jeszcze podatku?
Ile jest akcyzy?
Ile jest akcyzy w węglu i tak dalej?
Ile jest tych pozwoleń?
Oczywiście, że tak. I to wszystko mógłby rząd
W paliwie
znieść,
tak samo.
No w tym momencie jesteśmy w trakcie trwania jakiejś tam tarczy, nie wiem której, inflacyjnej, tam 4 czy 5 czy 6,0. Że jesteśmy w czasie obniżonej akcyzy i zniesionego VAT-u na niektóre produkty, prawda? Prezydent Zełenski zapowiedział, że jak wojna się skończy, to VAT na Ukrainie będzie zero. Da się? Myślę, że da się. Żeby gospodarka ruszyła, no to trzeba rzeczywiście zmniejszać obciążenia fiskalne, ale też i robić tańsze państwo, czyli po prostu nie dawać tych pieniędzy na różne fundacje, na Bąkiewicze, na jakieś tam inne Batory, czy tam przeróżne fundacje takie, które się pasą na pieniądzach publicznych. Trzeba odchudzić to wszystko, odchudzić administrację, niech ci urzędnicy...
Telewizję rządową.
Telewizję rządową i tak dalej. I oszczędzać. W budżecie też trzeba oszczędzać. To nie tylko ludzie oczywiście powinni oszczędzać.
Wasze komentarze, Mariusz. To, że Polska wspiera Ukrainę, to super, bo to w naszym żywotnym interesie i tak po prostu trzeba. Natomiast co do katoliczki, sędzi Pawłowicz, to problemem nie tyle są ostre słowa, co dlaczego tak zareagowała.
Czyżby miała coś za uszami?
No właśnie, nie wiem, w tym złożonym, niezgodnie z datami oświadczeniu, no to są tam dwa mieszkania, no, emerytura 5000.
No ale niech, tam niech pani
nie
ta
wiem, co się, nie wiem, pani, co się od tej pory wydarzyło.
Niech pani prezes, jeżeli dorobiła się swojego majątku pracą swoich rąk, no niech tak będzie, niech tak powiem, powiedzmy, ale jeśli dorobiła się uczciwie swojego majątku, nawet niech on będzie bardzo duży, to proszę bardzo, to czego się wstydzić, pani prezes? Czego się wstydzić? Że powiedzmy w czasie swojego życia uczciwie dorobiłam się znacznego majątku? Przecież to nie jest powód do wstydu. Także trzeba opublikować, nie wstydzić się.
I jeszcze Mariusz pyta, może to dziwnie zabrzmi, ale co to jest ten dziad kalwaryjski, skoro wedle katoliczki Pawłowicz to jakaś mocna obelga, bo mi w Google wyskoczyło, że to żebrak chodzący po odpustach i nie bardzo rozumiem, dlaczego Pawłowicz wyzywa od takich.
Czy nie jest to przejaw jakiejś dyskryminacji albo jakiegoś, nie wiem, rasizmu? To może nie, no ale nie brzmi to dobrze rzeczywiście.
Nie brzmi to generalnie dobrze. No, może to jest po prostu taki sposób, pani profesor, na prowadzenie profilu na Twitterze, żeby było jakoś tak się popularniej.
Trzeba by się zapytać, nie wiem, jej studentów, bo rozumiem, że jak pani profesor, to może ma jakiś tam studentów. Ona gdzieś tam może u tego, w Toruniu wykłada. Może w Toruniu wykłada zasady.
Czy jako sędzia Trybunału to jest.
Zasady savoir-vivre politycznego, czy powiedzmy. No, no i tam można by się jej studentów zapytać, jakimi ona operuje właśnie słowami czy sformułowaniami. Może dziad kalwaryjski to taki łagodny jest jeszcze.
Może to tak, aha.
A normalnie to może trzeba by tak pi, 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 pi. I tak może mówią.
Może się pohamowała.
No właśnie.
Nowa minister finansów. Mamy nową minister finansów w końcu, bo przez jakiś czas
już premier nie dawał rady.
Nawet oficjalnie.
Nie tak. Dawał rady. Ileż? No nie rozstroi się przecież.
Pani Magdalena Rzeczkowska z Krajowej Administracji Skarbowej przeszła.
Okej.
Czyli powiedziała, że najpilniejszym zadaniem stojącym obecnie przed Ministerstwem Finansów jest dokończenie prac nad PIT.
Czyli rozumiem, że jeżeli ministrem finansów została urzędniczka, która wcześniej była szefem instytucji, która miała na celu dojenie podatników, no bo fiskus, kasa, no to jest...
A Ministerstwo Finansów za co ma na celu?
No Ministerstwo Finansów może również, no nie, to gospodarki bardziej, no ale tak na przykład, no jak mądrze wydawać finanse, albo jak właśnie dbać o to, żeby nie trwonić finansów. No a tutaj okazuje się, że raczej będzie dbać o to, jak najwięcej zabrać ludziom.
No ale pracę nad PIS, no to ma być obniżenie do 12 teraz. 12% to.
No,
chyba niby dobrze.
Nie, no to może się okazać tak, że może się zdziwią rządzący, że jak obniżą podatki, to w sumie więcej wpłynie tych podatków.
Sęk w tym, że jak się policzy, co było przed Polskim Ładem, a co będzie po poprawionym
to
Polskim
nie
Ładzie,
obniżka.
To chyba wyjdzie niestety w górę mimo
czyli
wszystko.
Będzie podwyżka przez obniżkę.
Bo tutaj składka zdrowotna, tam no to wszystko. No zobaczymy, no jakie będą ostatecznie te zapisy, ale...
Generalnie obniżanie podatków i zbliżanie ich do poziomu takiego bożego, czyli 10%, to jest coś, co na dobre wyjdzie państwu. No jest to obiecane przez Boga w Słowie Bożym, tak? Że kto za duże podatki daje, ten niszczy państwo. A kto uczciwie takie właściwe podatki, no to powoduje rozwój tego państwa. Przecież jeżeli podatki byłyby niskie, to ludzie nie mieliby pokusy, żeby optymalizować płacenie podatków. Czyli po prostu unikać płacenia podatków. Firmy by chętnie przychodziły, żeby tutaj robić biznes i tutaj płacić niskie podatki. I w sumie kasa zebrana z niskich podatków może się okazać, że jest większa niż kasa z obecnych wysokich podatków.
A nawet jak ta kasa nie jest większa, no to ludzie mają więcej, żeby te rzeczy różne, które państwo bardzo chce nam za nas zrobić, sobie zrobić jeszcze lepiej. No dokładnie. Bo oczywiście państwo to są pewne rzeczy wspólne, tam drogi, sądy, policja i tak dalej, straż pożarna, czy no co tam jeszcze się ustali, co jest wspólne, no ale to, co ludzie robią, to, co mają, no to też jest państwo, to jest właśnie bogactwo kraju. No i przecież nie po to państwo istnieje, żeby se po prostu było.
No, PiS ma chyba troszeczkę inne zdanie, bo pamiętam, że jak doszli do władzy, była gdzieś tam w pewnym momencie taka informacja, że polskie państwo jest silne, bo ma duże wpływy do budżetu. Czyli oni rozumieją tak, im mamy więcej kasy w budżecie, czyli im więcej kasy ściągniemy od ludzi i mamy więcej kasy do wydania, również na naszych tam krewnych i znajomych i kolesiów i tak dalej, to mamy silniejsze państwo. Czyli silne państwo to nie jest właśnie państwo, które jest dobrze zorganizowane i zabezpiecza te rzeczy, o których mówiłeś, te dziedziny życia, można powiedzieć, tylko według PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, im więcej się nachapiemy, im więcej mamy, tym jesteśmy silniejsi. No i teraz ministrem finansów będzie ktoś, kto właśnie szlifował się ostatnio w tym dojeniu i ściąganiu kasy do rządu.
No, wśród kandydatów jeszcze była szefowa ZUS-u.
Może nie wyszło tak źle. Ale nie było tam jakiegoś normalnego człowieka, przedsiębiorcy najlepiej, ekonomisty, no takiego praktyka, powiedzmy.
Tacy są nie bardzo. A propos optymalizacji, to teraz się niebezpiecznie robi, bo w trakcie roku będą się zmieniać przepisy. Polski Ład jest
już nie jest ładny, potem zmieniany,
teraz jeszcze tak będzie zmieniany. No i wielu przedsiębiorców by mogło stwierdzić, że no, powiedzmy, zmienili sobie formę działalności na jakąś tam, która w Polskim Ładzie była dla nich korzystniejsza. No teraz się to odmieni, to by chcieli z powrotem, ale jak ktoś w trakcie roku zmienia działalność, to urząd, to Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała powody do podejrzeń i nawet za kilka lat przy kontroli może tutaj się czepić.
Twierdzą, tak obiecują, nie, że w tym roku to będzie można. Tylko problem jest z tym, że mając różne doświadczenia, ja również mam osobiste właśnie doświadczenia z tym działaniem prawa wstecz i z takich różnych pułapek, które państwo zastawia, no to problem jest w tym, że widząc historię naszego państwa, no to możemy się tylko spodziewać tego, że jak państwo mówi, to mówi, a nie, że tak będzie.
Jak mówi, to mówi. Paweł, dobrze prawicie, panowie, dziękujemy. I drogi Paweł, ale z czego oszczędzać?
No naprawdę, to nie jest...
Mamy świadomość Konrad odpowiada,
będzie też
między innymi,
ubożyć społeczeństwo.
Żyć oszczędnie to również nie brać kredytów, na które mnie nie stać.
To też prawda. No.
Tu oczywiście jaka by nie była wina prezesa Glapińskiego czy innych, którzy tu namawiali czy obiecywali, że tak się utrzyma sytuacja ze stopami, no to no, ufać im to też było pewną naiwnością i tu no, zdarzają się sytuacje, że ludzie naprawdę biorą kredytów ponad miarę.
Tak, oczywiście. A szczególnie
oczywiście,
to też wielokrotnie
nie wszyscy, niektórzy no, mają sytuację, że no, jakoś muszą.
Tak. No, wielokrotnie mówiliśmy, że czym innym jest kredyt na przykład inwestycyjny, tak? Czyli kredyt, który jest potrzebny po to, żeby na przykład nie wiem, no, zarobić pieniądze i powiedzmy jest dobry biznesplan, który pokazuje, że wzięcie tego kredytu pozwala zrobić taki biznes, który spokojnie wystarczy na spłatę kredytu i jeszcze coś zostanie. No to nie jest, można powiedzieć, złe podejście, tak? To jest rozsądne nawet podejście w pewnych sytuacjach. Natomiast, nie wiem, no, branie kredytu konsumpcyjnego, czyli mam mało, ale jest nowy model smartfona albo nowy model telewizora, już nie płaski ekran,
tylko zakrzywiony. Albo komunię dziecku trzeba wyprawić.
Albo trzeba wyprawić komunię. I nagle biorę kredyt, tak, bo o właśnie, zastaw się, a postaw się i trzeba pewne rzeczy mieć, to nie jest rozsądne, to jest po prostu głupota. No i ci, którzy tak zrobili, no teraz poniosą tego konsekwencje.
Johnny, żeby tak było, musimy mieć rządy propolskie, a nie politykierów polskojęzycznych, umoczonych korupcyjnie, gdzie tylko i u kogo się da.
Trochę nadziei jest w tym, że tak myślę, że ta sytuacja wojenna i to, że sojusze, szczególnie sojusze, nawet nie mówię z Unią Europejską, ale z Wielką Brytanią i trochę ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Ale no, Stany Zjednoczone w tym momencie są rządzone przez demokratów, ale generalnie dalej jest to mocarstwo o takich wartościach naprawdę chrześcijańskich. Tam jest chrześcijan bardzo wielu, tam jest prawdziwa wolność w wielu dziedzinach, chociaż oni też zmagają się ze swoimi problemami. No a jeszcze Wielka Brytania jest krajem, który właśnie opuścił Unię Europejską i który chce rzeczywiście pójść właściwą
drogą. Wielka Brytania
drogą,
dzięki temu może sobie po prostu znieść cła na towary z
Ukrainy. Dokładnie. Znaczy Unia też planuje, nie?
Unia, no mówię, Unia planuje, a Wielka Brytania sobie może...
Już. Tak. Ale generalnie mówię w kontekście Polski, że to jest szansa, że i w Polsce nacisk będzie ze strony Stanów Zjednoczonych i ze strony Wielkiej Brytanii, może też z Unii Europejskiej, ale tu nie bardzo na to liczę, ale będzie nacisk na rządzących, żeby to państwo no, zorganizowali jakoś po ludzku, a nie żeby to było podobne do tego ruskiego bardaku, nie? I na to można mieć nadzieję.
Skoro Stany Zjednoczone, to widzimy, jak teraz Stany Zjednoczone wspomagają Ukrainę. Prezydent Joe Biden wczoraj poprosił Kongres o 33 miliardy dolarów pomocy dla Ukrainy.
W jakim terminie czasu?
33 miliardy. Pomoc dla tego kraju na najbliższe 5 miesięcy ma to wystarczyć. Żeby pokazać proporcje, to jest prawie równowartość rocznego budżetu Ukrainy z zeszłego roku.
Całego budżetu? Nie, wojskowego.
Budżetu.
Wow, no właśnie. Do tej pory Stany Zjednoczone wysłały pomoc do Ukrainy rzędu chyba tam 3 miliardów, nie? Gdzie przecież naprawdę dużo wysłali. Stingery, haubice, transportery opancerzone tam jadą. No po prostu mega dużo wysłali Amerykanie, najwięcej ze wszystkich krajów. No bo jak jest taka tabelka, gdzie jest porównanie, no to Stany Zjednoczone to mają tyle, a później następni to mają o tyle, nie? Europa to ma tam w ogóle na zero prawie, nie? Niektóre państwa europejskie bardzo bogate, bardzo bogate. Stany Zjednoczone widać, że wysyłają dużo, bardzo dużo i planują wysyłać bardzo, to jest 10 jeszcze razy więcej, ale co to znaczy?
Trzeba zauważyć, że nie wszystko ma też być dla Ukrainy, bo z tej kwoty 20 miliardów ma być na wsparcie wojskowe dla Kijowa i wzmocnienie potencjału militarnego sąsiednich krajów.
A reszta na odbudowę,
że część też do Polski.
Być może, ale to pokazuje, że jeżeli Amerykanie dają dużo i chcą dać 10 razy więcej, to znaczy, że są przekonani, że te pieniądze nie są wyrzucone w błoto. To znaczy, że Amerykanie postawili, czy obstawili zwycięstwo Ukrainy. I to jest dobra wiadomość. Bo myślę, że naprawdę mają najlepszy wywiad. To przecież Ukraińcy dzięki nim, można powiedzieć, wygrali bitwę o Kijów. Bo to Amerykanie, okazało się, w czasie rzeczywistym przekazali Ukraińcom informacje o desancie na Hostomel, o tych samolotach, które tam leciały ze spadochroniarza, tam Iły-76, dwa zostały strącone, które leciały, w każdym było 200-300 spadochroniarzy, elitarne jednostki. One zostały strącone, kiedy podchodziły do desantu i Ruscy odpuścili dzięki danym amerykańskim. I Amerykanie na początku im pomagali, intel im dali, tak, czyli wywiad im dali, dane wywiadowcze, które pomogły im wygrać bitwę u Kijów. Później zaczęli dawać sprzęt, coraz więcej sprzętu, a teraz chcą dać 10 razy tyle. To znaczy, że oni są przekonani, że Ukraina wygra tę wojnę. I to jest bardzo dobra wiadomość.
Ciekawa też była informacja wcześniejsza, że Biden mówił, że no, mówił wtedy o tamtych dostawach i że między innymi drony podwodne. Tu Michał Chmielarz, były żołnierz desantu i oficer jakichś służb.
Pewnie Formozy.
Nie. Ale tak się zastanawia, no, że tak szybko się pewnie ci Ukraińcy nie wyszkolą w tych dronach podwodnych, że to może taka przykrywka, żeby Amerykanie tymi dronami tam sterowali i jakąś może łódź podwodną zostawili pod wodą na zawsze.
My nie jesteśmy czynnikami oficjalnymi, ale ja osobiście jestem przekonany, że jednostki specjalne wielu państw NATO działają gdzie trzeba i robią co trzeba. Jestem o tym przekonany. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy państwo widzieli, że był w pewnym momencie pokazany zdjęcie leżącego na dnie Morza Czarnego, tej Moskwy, czy tej, jak Moskwa została zatopiona, to zostało zdjęcie pokazane, takie jakby pomarańczowe. Informacja była, że to zdjęcie zostało zrobione przez niemiecki okręt podwodny.
No, są jednostki oczywiście na Morzu Czarnym, to już na samym początku.
Jaki to problem przepłynąć
nawet przed wojną i przez nawet tureckie, Hiszpania wysyłała, no, tutaj akurat nawodne jednostki.
Oficjalnie nic nie wpłynęło.
O podwodnych to nie wiadomo co.
Oficjalnie nic nie wpłynęło, nic na wodzie nie było widać. Ale jaki problem, żeby Turcy przepuścili flotę okrętów podwodnych państw NATO i żeby one tam działały i były gotowe na wszelki słuchaj, na wszelki wypadek, że jak na przykład Putin 9 ogłosi wojnę z Zachodem i na przykład odpali jakąś tą, to nagle z tych okrętów pójdą na Rostów, na Noworosyjsk, na Berdiańsk, nie, ale na ten Białgorod i nagle wszystko jest pustynią u ruskich. Kto wie?
Może tak być. Albo na przykład wszystkie jednostki rosyjskie na Morzu Czarnym nagle staną się
dołączą
okrętami
do
badania dna morskiego.
Tak jest.
Badawczymi. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Te programy, które jeden z nich teraz oglądacie, istnieją dzięki waszemu comiesięcznemu wsparciu. Miesiąc właśnie się kończy. Zawsze celujemy w 1000 wspierających. Na dziś jest 895.
No to dobrze, finish nas dobrze czeka. No, ja jestem spokojny o dobry wynik. Jeszcze naprawdę do końca.
Przelewy zwykłe tylko
ale
do 15.
Tak, do końca, ta ostatnia sesja to jest taka mocna zazwyczaj. Także może być tak, że będzie do jutra do zrobienia 950 zostanie, że będzie na przykład 950 pod koniec dnia. Pewnie gdzieś tam podamy wam tę informację. No i jutro jeszcze będą wpływały wpłaty przez media, które czy tam pośredników.
PayPal,
w czasie
dotpay,
rzeczywistym, tak.
Blik.
Dokładnie tak.
Czy oczywiście Patronite.pl ukośnik Idź Pod Prąd i idzpodprąd.pl ukośnik wsparcie.
Różnie może być, ale jesteśmy...
Ja zachęcamy, żeby to, jak powiedziałeś, mocne uderzenie w tak 15 jest było jak najmocniejsze. I mówimy tu oczywiście o liczbie wpłat. O liczbie wpłat, bo jak mówiliśmy, no oszczędzać oczywiście no niestety trzeba, ale żeby to było nawet te tam 10 zł symbolicznie,
tak, żeby pokazać. Ile możecie. Tak, dla nas rzeczywiście ważne są te gitary, bo to jest dla nas taka zachęta, że jest cały czas z nami ta mocna załoga, 1000 osób.
Przy jednym z przelewów od Marcina był dopisek: ekstra dopalacz od mojej żony Małgorzaty.
Dziękujemy, Małgorzato.
W sklepie internetowym idzpodprąd.pl oprócz tych koszulek, które przed chwilą pokazywałem, są też nowe przypinki, serce w kolorze ukraińskiej flagi, że zachęcamy do zamawiania. Dziś o 18:00 zapraszamy na pierwszy odcinek nowej serii w naszej telewizji. Rozpoczynamy studium pierwszego listu do Koryntian z pastorem Pawłem Chojeckim. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, samosąd nad załogą obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeszcze co do wsparcia przypominamy, bo jako że koniec kwietnia to rozliczenia podatkowe, no już teraz kto tam jeszcze na ten ostatni dzień sobie zostawił, to można dodatkowo wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Czy można dokładnie wesprzeć Młodzieżową Fundację Twój Ruch,
tak,
która współpracuje z telewizją Idź Pod Prąd, przekazując 1% podatku dochodowego, na który i tak trzeba zapłacić. Fundacja Twój Ruch, numer KRS 00004562599. Widzicie dane na ekranie. Jeszcze komentarz tu chciałem przeczytać. Joint HD. Niestety w polskiej edukacji brakuje elementarnej wiedzy na temat pieniędzy i zarządzania nimi. Jeśli ktoś nie przyswoi sam tej wiedzy, to ma duży problem.
Problem, tak, jest też taki, że często przyswojenie tej wiedzy kosztuje realne pieniądze. No.
Tak, ale żeby tak dobrze by było się uczyć już z tego, co się wydarzyło, lepiej, a nie samemu przez to przechodzić.
Lepiej tak, nauczyć się z tego, co jacyś mądrzy ludzie wam mówią, niż żebyście musieli za tę naukę płacić ciężko zarobionymi czasami pieniędzmi.
No nie jest w Polsce to mówione o tym, zastaw się, a postaw się, i to trochę jeszcze ciągle gdzieś jest w polskiej mentalności, gdzieś to zostaje. A z drugiej strony no jest ten rząd, który też chce zastawić, ale nie się, tylko nas. A postawić się. No także jest tu taki...
Łatwo jest wydawać cudze.
Jeszcze z dobrych informacji na koniec USA. Nie tylko, że chcą przekazywać te swoje pieniądze Ukrainie, ale chcą też, Joe Biden też w czwartek powiedział, że te zamrożone w ramach sankcji rosyjskie aktywa trzeba by przekazać Ukrainie.
Tak, to już Kanada. Nawet już parlament bodajże Kanady takie prawo, znaczy prawo, no wezwą na razie uchwałę. Stany Zjednoczone są następne. Wielka Brytania też o tym mówi. No Unia Europejska to tam na pewno Francja i Niemcy będą się stawiać. Nie, myślę, że Austria też. No i Węgry oczywiście będą tutaj niestety hamulcowym. Ale to dobrze, to dobrze. No ja powiem szczerze, jakoś tak widzę, że ten Joe Biden, mimo iż żeśmy się dużo zła spodziewali po tym prezydencie, no on tam, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych to może inaczej wyglądać jego praca.
Ale myślę, że generalnie frontzie... ta wojna troszeczkę nakazała, wymusiła na wszystkich, żeby dokładnie trochę zmądrzeli, tak. Bo nawet tam te koncesje na wydobywanie tamtych paliw kopalnych zaczęli znowu dawać, co wcześniej no, cofali.
Dokładnie tak. Także świat zachodni, szczególnie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, niektóre państwa Unii Europejskiej, Szwecja, Finlandia przecież, no i oczywiście państwa tutaj naszego Trójmorza, czyli nasi sąsiedzi, poza Węgrami niestety, dają radę, nie? No tylko to musi być długi bieg. No i oni widać, że są o tym już przekonani. Że są przekonani, że do stołu, można powiedzieć, do biznesu z Rosją nie powinno się wrócić. I to, co powiedział Joe Biden, o czym my też mówiliśmy od pierwszego dnia, on powiedział, że Rosja powinna być w drugiej lidze. Najlepiej niech Rosja wróci do XIX wieku ze swoją dziadowską gospodarką, ze swoją dziadowską kulturą i ze swoim dziadowskim życiem. Można ich zamknąć, otoczyć takim żelaznym murem dookoła i niech tam sobie żyją. Tam dawaj ciasy, dawaj tualiet teraz i...
No oni generalnie tak mentalnie i w wielu dziedzinach no to cały czas są w tym XIX wieku. No powiedzmy, że strzelają z artylerii trochę nowszej, ale tak poza tym to no to faktycznie
ale zaraz
jest
się skończy ta artyleria trochę nowsza i jak nie dostaną, czy nie kupią półprzewodników, elektroniki, no to zaraz będą musieli z muzeów te z 45 roku armaty.
Póki co to chcą wracać, no nie wiem, no powiedzmy 100 lat wstecz. Aleksander Łukaszenka już mówi, że Białoruś i Rosja budują państwo związkowe. Unię suwerennych państw,
okay.
Do której w przyszłości dołączą inne były republiki sowieckie. No także widać plan, no taki jak przewidywaliśmy, odbudowa Związku Sowieckiego na początek, a potem pewnie dalej. Tu w ogóle rosyjskie media straszą, że polskie wojska wejdą na Ukrainę walczyć z Rosjanami.
Na pewno Rosjanami. Nieraz mówili, i to w czasie tej wojny też, że oni przecież chcą zanieść ten krużganek oświaty, się mówi, tak? Czy kaganek wolności?
Chyba kaganiec.
Kaganiec chcą wolności zanieść. Od Władywostoku chcą zanieść aż do Lizbony, przynajmniej na początek. No i tak chyba nie żartują, nie?
Chyba niestety nie. No zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Dziękuję ci za dzisiejszy program. Taki
dziękuję
mieszany, trochę optymistyczny, trochę mniej.
Trochę mniej. Dziękuję tobie, dziękuję państwu.
Ale no, są szanse i będziemy się modlić, żeby się sytuacja rozwinęła i w Ukrainie, i w Polsce pozytywnie.
Tak jest. Lepiej mieć nadzieję i być pozytywnie, optymistycznie nastawionym, niż się, nie wiem, gdzieś tam schować, w jakiejś tam norze zakopać i mieć czarne myśli.
No tak, jak ktoś się schowa, to ma dużo mniejsze szanse na realizację marzeń, niż jak tak jednak jest. Z nadzieją coś robi. Dziękuję bardzo. Przypominam jeszcze raz o wsparciu. Mamy teraz 895 gitar. Przed chwilą widziałem, ktoś tu wysłał wiadomość, że fundacja wsparta. Tak. Fundacja Marcin, Fundacja Wsparta. Dziękuję młodym ludziom za ich pracę, powodzenia i Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy bardzo. Jeszcze 105 gitar zostało. To takie zadanie małe na dziś. I za chwilę pomyśl dziś, kartka z kalendarza na 18:00. Pierwszy odcinek nowej serii Studium Listu. Pierwszego listu do Koryntian z pastorem Pawłem Chojewskim. Dziś naszym gościem, moim i państwa, był Michał Fałek.
Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Chciałem, żebyśmy zapalili nasze serca i umysły marzeniem o chrześcijańskiej Polsce w jakimś rodzaju duchowej, być może i politycznej więzi sojuszu z już chrześcijańską Ukrainą. To jest zadanie, tak jak mówiłem, już nie na dziesięciolecia. Być może to zadanie, taką mam nadzieję, takie marzenie, w ciągu najbliższych miesięcy zaczniemy realizować i będziemy widzieć już pierwsze owoce. Bo gdzie są prawi, nowonarodzeni, tam błogosławieństwo zaczyna spływać na miasto i jego mury się podnoszą. Wolna Polska, sprawiedliwa Polska, bogata Polska wraz z wolną, sprawiedliwą i bogatą Ukrainą. To jest plan na dziś. To nie jest plan na za 50 lat. To jest dziś możliwe. To dziś razem zrobimy. Dlaczego? Bo realizujemy plan Jezusa Chrystusa. A On ma wszelką moc na niebie i na ziemi.
I jeszcze ogłoszenie dla zagranicy, dla Ameryki Północnej. W Kanadzie w sobotę 30 kwietnia o godzinie 7 wieczorem specjalne wydarzenie, koncert Bravo 2022. Ukraina, wierzymy w waszą chwałę, czyli We Believe in Your Glory. Koncert z udziałem m.in. polskiego zespołu Polanie, który klub Idź Pod Prąd Calgary zapewnia transmisję. Zobaczcie na Facebooku to wydarzenie Bravo 2022 Ukraine We Believe in Your Glory. Widzicie screeny na ekranach. Zachęcamy, cały dochód z tego wydarzenia w University Theater w Calgary zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Bilety do nabycia na wykrutas.com, www.wykrutas.com przez V, $40 dla dorosłych, 25 dla studentów i młodzieży i dzieci poniżej 18 roku życia. Zachęcamy do wzięcia udziału wszystkich z okolic Calgary lub oglądania na transmisji na YouTubie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Dziewiątego kwietnia 1945 roku oddziały armii amerykańskiej wkroczyły do obozu koncentracyjnego w Dachau. Poprzedniego dnia komendant obozu Obersturmbannführer Martin Weiss uciekł z najbliższymi współpracownikami. Dowództwo przejął Obersturmbannführer Heinrich Skodzenski, który wyruszył naprzeciwko oddziałom amerykańskim, aby zgłosić kapitulację. Amerykanie, z którymi się spotkał wcześniej, odnaleźli transport kolejowy z obozu w Buchenwaldzie. W wagonach było około 5000 więźniów, w większości już martwych lub konających. Jeden z amerykańskich oficerów albo zabił Skodzenskiego osobiście, albo wręczył pistolet jednemu z więźniów, żeby go zastrzelił. Po wkroczeniu do obozu Amerykanie odkryli komorę gazową wypełnioną ciałami więźniów i kilka innych pomieszczeń wypełnionych zagazowanymi. Według jednej wersji wydarzeń zaczęli zabijać strażników obozowych i pozwalali zabijać ich więźniom. Sami żołnierze tłumaczyli się, że strażnicy na wieżyczkach zaczęli do nich strzelać pierwsi. Potem, gdy SS-manów zgromadzono w jednym miejscu, jakiś żołnierz zaczął do nich strzelać. Twierdził później, że próbowali uciekać. Do obozu przyjechał generał Henning Linden, który nakazał zachowanie spokoju i odjechał. Po jego odjeździe dowódca kompanii I-157 pułku pułku piechoty porucznik Jack Bushyhead miał nakazać oddzielenie SS-manów od żołnierzy Wehrmachtu. SS-manów miał zaprowadzić na składowisko węgla i zastrzelić z karabinu maszynowego. W czerwcu 1945 roku raport o tych wydarzeniach sporządzony przez pułkownika Johna Whitakera trafił w ręce generała Pattona, który nakazał przerwać śledztwo i utajnił raport. Został on odkryty i opublikowany w 1991 roku, co było dowodem, że w Dachau doszło do samosądów. Jednak nie da się już ustalić ani przebiegu wydarzeń, ani liczby ofiar. Mogło zginąć od kilkudziesięciu do nawet 560 SS-manów.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.